Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz wróciły nareszcie.
Chciałabym powiedzieć, że przenosimy się teraz do Hawkins, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że w nowym, czwartym sezonie Stranger Things tych miejsc, w których dzieje się akcja serialu, jest dużo, dużo więcej niż tylko fikcyjne miasteczko.
Są też nowi bohaterowie i nowe bohaterki. To będzie recenzja bez spoilerów.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
To może zacznijmy od garści informacji technicznych. Stranger Things, 2016 rok, bracia Duffer, czyli showrunnerzy tego serialu.
Powinnaś powiedzieć jeszcze raz bracia Duffer, a ja wtedy powinna powiedzieć juhu!
Ja już ich nie darzę taką wielką miłością i radością jak wcześniej, ale o tym to jeszcze dzisiaj będzie.
Po prostu ustaliłyśmy przed rozpoczęciem tego nagrania, że ty zawsze marudzisz, a ja się będę zachwycać, więc zostajemy w swoich rolach.
Musi być jakaś równowaga pomiędzy prawdziwym światem a upside down, żeby nawiązać do naszego dzisiejszego serialu. Mamy czwarty sezon Stranger Things. Widziałyśmy go przedpremierowo. W zależności od tego, kiedy nas słuchacie, to jesteśmy przed albo po premierze pierwszej części czwartego sezonu, bo tak jak to Netflix już właściwie ma w zwyczaju, pojawia się część sezonu, sezony są podzielone na dwie części i właśnie pierwszą z nich teraz mamy 29 maja, 7 odcinków trafia na Netflixa, a 1 lipca kolejne 2 i już mamy obiecane, że te kolejne 2 odcinki będą w takiej długości filmowej, że będą bardziej filmem niż serialem, mają trwać nawet po 2 godziny.
To ja teraz jeszcze wrócę, za co do tej pory chwaliłyśmy Stranger Things. Przede wszystkim bardzo ciekawe odniesienia do lat 80. i początku lat 90., jeżeli chodzi o kultowe dzieła popkultury. Cały czas bracia Duffer bawią się z nami tą konwencją. Są ciekawi bohaterowie, różne pokolenia bohaterów, co sprawia, że jeżeli oglądacie to rodzinnie, może jednak z trochę starszymi dziećmi, to można się identyfikować z różnymi bohaterami. Ciekawa fabuła, powrót Winony Ryder. Co byś dorzuciła do tej listy?
No wiesz, po prostu w Wikipedii pod hasłem nostalgia jest zdjęcie braci Duffer. Ten serial jest po prostu skrojony, stworzony dla ludzi, którzy tęsknią, którzy mają dobre wspomnienia związane z popkulturą, kinem, literaturą i w ogóle wszystkim tym, co wiąże się z latami 80., no też czasami 70., bo to w latach 70. zaczął się właśnie ten serial chyba u schyłku, z tego co pamiętam. My bardziej pewnie lata 90., bo te wszystkie amerykańskie rzeczy, amerykańskie filmy przyszły do nas trochę później, więc ta linia jest płynna, ale to, co chcę podkreślić, też w kontekście słów, które ty wypowiedziałaś przed chwilą, to Stranger Things jeszcze na początku mogło trochę udawać, że jest serialem dla dzieci, serialem młodzieżowym, że jest serialem rodzinnym, który można oglądać całą rodziną, bo dzieciaki będą się cieszyły z historii o dzieciakach w ich wieku, a dorośli będą się cieszyli z walkmanów, muzyki i nawiązań do filmów, które znają ze swojego dzieciństwa. No możemy już powiedzieć, że oficjalnie w czwartym sezonie to się skończyło. To jest serial dla dorosłych, a przynajmniej dla starszej młodzieży.
Jest to też serial, w którym ci najmłodsi bohaterowie, no już dorośli. To znaczy mamy ten moment, w którym oni są w liceum. Te problemy, którymi oni się mierzą, są poważniejsze, jeżeli chodzi o problemy emocjonalne, relacyjne. To są już bardziej dojrzałe rozmowy i wyzwania, które przed nimi stoją. I to też czuć w całym tym serialu. To znaczy, że te ich doświadczenia są traktowane serio, w różnych sezonach, w różnym wieku, w którym oni byli, bo jest ta warstwa oczywiście horrorowo-thrillerowa.
I właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że to nie jest serial dla dzieci, a nie twoje emocjonalne opowieści o dorosłych, młodych dorosłych.
No, mamy tutaj w tym sezonie bardzo poważnie potraktowaną przemoc rówieśniczą i to, co się dzieje, jakie mogą być konsekwencje przemocy rówieśniczej. Radzenie sobie z traumą jest w ogóle, moim zdaniem, głównym motywem tego serialu, bo upiór, demon, czarny mak, z którym się teraz mierzą nasi bohaterowie, którzy są właśnie z tego, który pochodzi z tego drugiego wymiaru, jest właśnie tą istotą, cały czas brakuje mi dobrych rzeczowników, bo nie wiem, jak określać ten weknę.
Też musisz bardzo uważać, bo obowiązują nas tajemnice i nie możemy zdradzać wszystkich rzeczy na temat tego potwora.
Tak, ale on ma związek, że on przychodzi do ludzi w pewnym momencie ich życia, w bardzo wyraźnym, w związku z konsekwencją jakichś wydarzeń, emocji i zachowań, więc to jest potraktowane bardzo serio. I oczywiście ja... nostalgia, która towarzyszyła mi przy tym serialu i te, nawet te klisze, które się pojawiają, no w tym sezonie dwie bohaterki trafiają na wywiad do szpitala psychiatrycznego i mamy takie przyklejenie sytuacji z Milczenia owiec. Jeden do jednego, nawet strażnik mówi te same kwestie, a bohaterki mówią podobne kwestie, jak mówiła Jodie Foster do Antonego Hopkinsa.
Ale tych nawiązań jest dużo, dużo więcej. Ten serial właściwie jest sklejony z różnych wątków, postaci potworów,
humoru,
strachu, który znamy właśnie z filmów. Mi się najbardziej jednak ta warstwa horrorowa, która jest dosyć nowa, w sensie no zawsze były potwory w Stranger Things, ale w tym sezonie są naprawdę straszne. Jest śmierć, jest krwawo.
Dosłowna śmierć. To znaczy my widzimy ten moment śmierci tych bohaterów, bo ta śmierć była zawsze. To znaczy zawsze ginęli bohaterowie, ale tu giną bohaterowie, których dobrze znamy i giną nie tylko na końcu czy w jakimś momencie, tylko właściwie co chwilę mamy taką śmierć.
I to nie jest masakra teksańską piłą łańcuchową, to są raczej nawiązania do Koszmaru z ulicy Wiązów, do Piątku 13.
Egzorcysty.
Do Soku z Żuka, do Ducha, tych najlepszych, no niektórzy by powiedzieli najgorszych horrorów lat 80., czyli takiej właśnie epoki, która była na tym skonstruowana, ale nawiązania do lat 80. nie kończą się tylko i wyłącznie na tych różnych kontekstach, czy związanych z filmami, czy na przykład z piosenkami, bo jak zawsze w Stranger Things dostajemy bardzo przemyślaną, ułożoną tak, żeby serce zabiło mocniej każdemu, kto lubi hiciory z lat 80., ścieżką dźwiękową i tym razem też tak jest. A oprócz tego mamy typowe miejsca spotkań nastolatków z amerykańskich filmów, czyli na przykład rolkowisko. Mamy historie związane z tym, że dwoje zresztą moich po prostu ulubionych bohaterów, czyli Robin i Stevie, którzy pracują w wypożyczalni kaset wideo i ciągle jarają się nowymi filmami, oglądają filmy i ta cała kultura wypożyczania kaset wideo jest dla nich ważna.
I nowością jest wtedy Doktor Żywago, chciałam tylko powiedzieć, to są takie momenty.
Jako film o miłości.
Na dwóch kasetach VHS.
Gimby tego nie znają, czyli po prostu dzisiaj trzeba dzieciom tłumaczyć, o co chodzi z tym, że w ogóle co to są kasety VHS, a co dopiero jeszcze film nagrany na dwóch kasetach VHS.
Tak, no dużo jest takich wątków, które są naprawdę nostalgicznie ciekawe. To jest bardzo ciekawy duet, o którym ty powiedziałaś. Zresztą Robin jest grana przez Maya Hawke, córkę Umy Thurman i Ethana Hawke i jest świetna w tej roli. Też są wątki bardzo współczesne, to znaczy osadzenie nieheteroseksualnych bohaterów i bohaterek w tym serialu jest wyraźne i no to nie jest coś, co znamy z popkultury lat 80., więc to jest nostalgia, ale jednak osadzona we współczesnym świecie. Mamy też uzależnienie i problem z uzależnieniem. Mamy taki też trójkąt miłosny, który śledzimy od właściwie początku Stranger Things, czyli Steve, Nancy i Jonathan, które ten trójkąt tak się przekrzywia.
I teraz jeszcze Robin tam też różną dynamikę pomiędzy nich prowadza, ale musisz mi powiedzieć, czy ja widziałam dobrze, nie sprawdzałam tego przed naszą rozmową, czy obiekt uczuć Robin gra Emmy Beth McNulty z Unwoven E?
Tak, moim zdaniem tak.
Jest trochę mało, ale być może to jest jakieś otwarcie na kolejny piąty sezon, bo ma być piąty sezon jako ten ostatni, kończący całą historię. Ale wróćmy do czwartego. On się zaczyna dosłownie kilkadziesiąt dni po tej wielkiej bitwie o Starcourt, czyli momencie, w którym w centrum handlowym w Hawkins to jest sprzedawane publiczności, mieszkańcom, że po prostu wybucha wielki pożar. My wiemy, że tak nie jest, że tam ekipa naszych przyjaciół zmaga się z potworem, w związku z tym ginie Billy, no i ginie Hopper.
Ale właściwie fakt, że Hopper żyje, To jest fakt znany nie tylko z początku czwartego sezonu, ale też z trailera, który został wypuszczony dużo, dużo wcześniej, dając nam sygnał spokojnie, Hopper, czyli szeryf, czyli ten... Ojciec Nastki, ale też taki, no, nie chciałabym powiedzieć partner, ale albo za chwilę partner postaci granej przez Winona Ryder, czyli Joyce. Więc my już od dawna wiemy, że Hopper żyje.
Tak, to może teraz narysujmy tę mapę, w których miejscach będziemy się w czwartym sezonie poruszać, bo tak jak już powiedziałam w intro, że wyjeżdżamy z Hawkins, jest bardzo dużo różnych przestrzeni, również czasowych, bo też są wspomnienia z poprzednich, jeszcze z przeszłości Nastki, są wspomnienia z poprzednich części, ale jest tak, mamy Hawkins. W Hawkins jest ekipa, która idzie do liceum, która ma teraz przerwę, spring break, znany amerykański też z różnych wątków.
Przerwę wiosenną.
I do niej należy Dustin. Należy również ekipa ze sklepu, z wypożyczalni płytowej, czyli Robin i Steve. Poza tym mamy do tego Nancy, czyli Natalię Dyer. Kto tam jeszcze jest?
Jest Mike? Jeszcze Max i Luke. Lukas też zaczyna trochę inaczej funkcjonować w liceum, odłącza się trochę od swoich przyjaciół Majka i Dustiego i dołącza do drużyny koszykówki, dołącza do tych fajnych dzieciaków w liceum. Mamy takie oddzielenie. Mamy też nowych bohaterów. Głównym nowym bohaterem jest Eddie. Eddie jest licealistą przywiązanym do swojego liceum, czyli spędza tam dużo więcej czasu niż przeciętny licealista. I jest...
Czyli zimował w ostatnim roku już wiele, wiele razy.
I jest takim liderem tych chłopaków, którzy grają w Dungeons and Dragons, czyli w te gry RPG. Jesteśmy w czasie, kiedy media mainstreamowe w Stanach Zjednoczonych właśnie w tych grach doszukiwały się wyznawców szatana,
tak,
w skrócie.
To satanistyczna panika lat 80., czyli między innymi gracze Dungeons and Dragons byli oskarżani o to, że składają, że są członkami dziwnego kultu właśnie związanego z satanistami, że niekoniecznie odróżniają rzeczywistość od gry, że im się to miesza, że wyobrażają sobie, że ludzie są potworami, że muszą z nimi walczyć, no i przy tym robią krzywdę innym ludziom. Pewnie nie pomaga to, że ten klub nazywa się Klubem Ognia Piekielnego. No i właśnie mieszkańcy Hawkins nieco ulegają tej panice, co jest dość istotne dla całej fabuły i dlatego, że oprócz zmagań z potworami też nasi bohaterowie z Hawkins będą musieli się zmagać ze ścigającymi ich różnymi osobami. Ale nie tylko w Hawkins mamy nowych bohaterów, mamy też całą akcję, która dzieje się w Kalifornii, bo jak wiemy, Joyce z dzieciakami właśnie tam wyjechała, żeby zacząć na nowo po śmierci Hoppera.
Z dzieciakami, czyli z Jonathanem, z najstarszym bratem, z Willem, czyli tym chłopcem, od którego zaczęła się cała ta historia i którego w pierwszym sezonie spotkaliśmy całą tę ekipę. No i do tej rodziny dołącza Nastka. Joyce przyjmuje ją do swojego domu po śmierci, według niej Hoppera, po prostu bierze ją do swojego domostwa. Tam trafiają do liceum i próbują żyć na nowo. Jest to bardzo trudne dla nich.
To jest bardzo trudne dla nich i w ogóle wydaje mi się, że najmniej ciekawa część całego nowego uniwersum Stranger Things. Jakoś ani śledzenie przygód Eleven w tym sezonie mi nie sprawiło przyjemności. Myślę, że jej wątek jest jakiś taki do znudzenia powtarzalny i drażniący mnie. No, ręka mi drżała nad myszką, żeby nie przewijać aż tego wątku. Nawet jak oglądałam serial, zdecydowanie moje serce tam uciekało do Hawkins. I tak samo jest w kolejnej lokalizacji, którą poznajemy w tym akurat sezonie, czyli Kamczatce.
Hopper zostaje po tej słynnej bitwie porwany przez radzieckich żołnierzy, przez KGB, jest torturowany, a później trafia do obozu pracy na Kamczatce. No i z tym obozem pracy jest rozwiązana kolejna lokalizacja, czyli Alaska, bo to właśnie stamtąd próbują go uratować przyjaciele w jakimś momencie po prostu.
Tak, ja znowu tutaj będę narzekała. Wydaje mi się, że ten wątek Hoppera został zupełnie spłaszczony. Hopper tam nie ma nic do grania, w sensie nie ma tam żadnej przestrzeni w ogóle na bycie ciekawą postacią. Nawet nie zostało mu to umożliwione. No jedynym takim plusem w tym wątku jest to, że możemy sobie trochę powyzłośliwiać się na radzieckich żołnierzy i też znany motyw oczywiście z wielu filmów i seriali amerykańskich, czyli Zimna wojna, więc największymi globalnymi wrogami są właśnie radzieccy żołnierze i tym razem też tak jest w Stranger Things.
I mamy też jeszcze nowego bohatera, przyjaciela Jonathana z Kalifornii, czyli takiego dostawcy pizzy, który zdecydowanie pali za dużo marihuany i ma taki samochód, który jest zdecydowanie samochodem ze Scooby-Doo.
To narysowałyśmy już historię, opowieść i początek tego czwartego sezonu. Musimy też teraz porozmawiać o naszych emocjach.
No to ja nie mogłam odejść od tego serialu. Oglądałam odcinek za odcinkiem. Jak nie macie na to czasu, po prostu nie włączajcie. Bądźcie przygotowani na to, że ten odcinek będzie się nagle wyświetla się, że leci kolejny odcinek i jakoś człowiek nie może wcisnąć tego stop. Ja się tak ucieszyłam, że wracam do Hawkins, że wracam do tych bohaterów, że miałam z tego ogromną radość, ale, i tutaj ważne ale, miałam też ochotę przewijać niektóre wątki. Szczególnie ty mówisz o tych wątkach na Florydzie. Dla mnie wątek Hoppera był tym, który był bardzo powtarzalny, który nic nie wnosił do całej historii, tylko on cały czas się kręcił właściwie wokół tego samego wątku. I no, świerzbiła dłoń, żeby przewinąć i przyspieszyć.
Bo najciekawsze rzeczy dzieją się w Hawkins. Głównie dlatego, że mamy tam najciekawszych bohaterów. To, że Dustin jest tak zabawny i to, że Max dostaje zupełnie nową dynamikę w tym sezonie. Na początku mnie to rozczarowało, bo okazuje się, że Max, która została świeżo przyjęta do ekipy w poprzednim sezonie, teraz się od niej odsunęła. Właśnie głównie ze względu na traumę po stracie swojego brata i po tym wszystkim, czego doświadczyła w bitwie o Starcourt, ale mimo wszystko to jest to, co nas ciągnie i to, co my lubimy w Stranger Things. Ja mam też dużo zarzutów do tego, że ten wątek Willa został jakoś tak spłaszczony, on w ogóle właściwie nic nie gra, tylko ciągle się smuci i nie wiem, o co chodzi w ogóle temu bohaterowi. On ma takie wieczne pretensje do świata, ale nie wiem, no może to właśnie tak dorastanie zostało pokazane, że jakoś nie kumam tej postaci.
No moim zdaniem z poprzedniego sezonu wiemy, że on chce, żeby Mike był dla niego kimś więcej niż przyjacielem. I wydaje mi się, że z tego powodu jego postać tak, a nie inaczej funkcjonuje.
No to jeśli tak jest, no to znaczy, że to zabiera w ogóle 100% tej postaci. Tam nic oprócz tego więcej nie ma.
To prawda. Najciekawsza ekipa jest Hawkins, bo mamy te emocje, które się pojawiają między Steve'em a Nancy, ponieważ Nancy z Jonathanem mają związek na odległość i żadne z nich jakoś dobrze się w tej relacji, w tym charakterze nie czuje. Są tuż przed studiami. Steve za to jest bardzo ciekawą postacią, bo my zaczynaliśmy w pierwszym sezonie, że Steve był takim popularnym chłopakiem, trochę głupkiem, trochę takim palantem, chłopakiem Nancy i właściwie na początku wydawało się, że będzie takim charakterem, jak teraz mamy tego kapitana drużyny koszykówki, tak? Popularny chłopak, który poza tym, że jest popularny, niewiele więcej wnosi. A tutaj bracia Duffer nie weszli w tę narrację. Złamali ten schemat, który jest znany z lat 80., że ten popularny chłopak z drużyny koszykówki to no, jest taki, a nie inny, tak? Praktycznie zawsze. A on właściwie z każdym sezonem dostaje coraz to ciekawsze wątki, coraz ciekawsze części osobowości i zmagania i to jest naprawdę, naprawdę dobrze napisana postać. I on właściwie w każdej konfiguracji dobrze funkcjonuje. On i Robin bardzo dobrze. On i Dustin super. On i Nancy bardzo ciekawie. On i Max, która jest teraz taka wrażliwa, słaba, krucha w tym sezonie, też widać, że on jakoś dobrze ta postać dobrze, że ta postać znajduje się w centrum.
Tutaj się będę zgadzała w 100%, więc przejdę do bardzo ważnej liczby dla tego sezonu Stranger Things. To jest liczba $30 milionów. Podobno tyle właśnie kosztował jeden odcinek wyprodukowania tego serialu i trzeba to przyznać, to widać. Ja przypomniałam sobie dzisiaj, jak rozmawiałyśmy o Wiedźminie I ty wtedy mówiłaś, że potwory są fantastyczne, że potwory po prostu super są zrobione. I jakby tak postawić te potwory z Wiedźmina koło potworów ze Stranger Things, no to to są tak tacy ubodzy potworzy kuzyni.
Tak, to jest korona królów kontra gra o tron, tak, zdecydowanie tak.
Tutaj włożone zostały pieniądze w CGI, wydaje mi się, że to też jest nauka na błędach Netflixa, co cieszy, no bo wiemy, że trochę tej kasy ostatnio Netflixowi brakowało i też popularności i w ogóle dobrej prasy też brakowało, więc myślę, że ten Netflix trochę na Stranger Things się odbije, szczególnie, że w tej działce science fiction, fantasy i opowieści tego typu, no tutaj, nie wiem, Disney Plus bardziej jednak bije rekordy i myślę, że Stranger Things jest jedynym tak naprawdę serialem, który może zagrozić tej pozycji.
Ja myślę, że Stranger Things jest serialem dobrym na wielu poziomach, bo właśnie ma tę warstwę rozrywkową, takiego dobrego suspensu, tych cliffhangerów, tego, że czekamy, co się wydarzy dalej, czekamy na to rozwiązanie. Ma też warstwę jakąś tam misyjną, edukacyjną, nienachalną. Ma warstwę relacyjną i ciekawych bohaterów. Ma warstwę polityczną i publicystyczną, też nienachalną. Więc jak ty mówisz, że ci bracia Duffer już tak się nie zachwycasz, to ja cały czas myślę, że jakbym była jednym z braci Duffer i wstawałabym rano, to mówiłabym sobie, yes.
Wiesz, jakby trudno zarzucać Stranger Things to, że jest niedopracowanym serialem albo nieprzemyślanym, absolutnie nie. Tutaj widać, że robią go ludzie, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jaki efekt chcą osiągnąć i do kogo też mówią i jaką mają publiczność. I to jest na pewno ważne i na pewno duży plus i często jak opowiadamy o różnych serialach tutaj, to na to psioczymy. Ale też zawsze staramy się szukać w serialach jakiegoś wątku społecznego, jakiegoś problemu, który zostanie z nami po danym serialu, jakiejś refleksji, która nam zostaje przekazana, która jest głębsza niż tylko wow, jak fajnie, rozrywka. I wydaje mi się, że w Stranger Things tego brakuje. Nie myślę, że to jest minus. Okej, takie seriale też muszą istnieć, musi istnieć jedzenie śmieciowe, muszą istnieć seriale, które są tylko i wyłącznie dla rozrywki.
Nie, to ja się tutaj nie zgodzę, bo ja myślę, że na przykład wątek przemocy rówieśniczej, który ciebie tak nie ciekawił, to dla mnie jest bardzo ciekawy. To jak jedenastka reaguje na to, że jest ofiarą przemocy rówieśniczej, jak działa ten mechanizm przemocy, jak on potrafi być brutalny i do czego potrafi popchnąć kogoś. Historia o traumie i o tym, co się dzieje, kiedy jednak podzielimy się z kimś tą traumą i kiedy dajemy sobie pomóc, też jest tutaj bardzo, bardzo wyraźna i bardzo taka, moim zdaniem, w kontekście zdrowia psychicznego wyciągnięta na pierwszy czy może drugi plan, ale ja to widzę. I też myślę, że uzależnienie matki Max też jest takim motywem, który się pojawia w tle. I oczywiście to nie są najważniejsze wątki tego serialu, to nie jest serial misyjny, ale to tam jest.
Wiesz, akurat jeśli chodzi o tę przemoc rówieśniczą, o uzależnienie nie będę tutaj dyskutowała, bo to też nawet nie jest wątek z tego sezonu za bardzo, w sensie jest go bardzo, bardzo mało. Jest właściwie tylko tam zaznaczony mniej lub bardziej. Ale wątek przemocy rówieśniczej, w której jedenastka w nowej szkole jest totalnie gnębiona przez jedną dziewczynę. I jest to w ogóle niczym nieuzasadnione. I nie wiemy, skąd to się wzięło, nie wiemy, czym to się zaczęło. Właściwie jest to taka po prostu pusta, głucha przemoc wymierzona w jedną osobę, na którą nikt nie reaguje. To staje się aż przerysowane, w sensie...
Ale to tak często działa.
Trudno jest mi w to uwierzyć. Ja rozumiem, że to tak działa, ale jest to dla mnie zupełnie niewiarygodne, że można aż tak bardzo kogoś dręczyć, nienawidzić. Nie dano nam żadnego kontekstu, w którym to się wydarza.
A ja myślę, że jak zobaczysz, jak wygląda jedenastka, jak wygląda Angela, która ją dręczy, jak jedenastka jest zahukana, wycofana i wystraszona i jak łatwo przez to jest ofiarą i często dzieciaki, które są nowe w danej szkole, też padają często, częściej po prostu ofiarą przemocy rówieśniczej, to to wszystko się składa. I myślę, że ważny jest wątek właśnie tego, że to nie musi być jakiś powód. Że to nie jest tak, że jesteś winna przemocy rówieśniczej.
Zupełnie o tym nie mówię.
Tak, ale mówię, że to nie musi być powód. Rozumiesz, że nie musi być czegoś, dlaczego jest to przemoc rówieśnicza wobec tej osoby. Ta sama osoba może być całkiem popularna w jednej szkole, a w drugiej szkole być przemocą rówieśniczą. Więc wiesz, ja, tak. Dla mnie on jest właśnie dlatego ważny, że jeżeli ogląda się ich na przykład, oglądają to dzieciaki albo ogląda to młodzież, która może mieć taki problem, to widzi tak, jedenastka jest świetną bohaterką, uratowała parę razy świat, ale też sobie nie daje rady, jak to się gnębi. I to jest dla mnie wątek do rozmowy z dziećmi. Może mógł być lepszy, może mógł być bardziej dosadny, ale oglądając to rodzinnie, to jest bardzo dobre odbicie, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje może w szkole danego dziecka.
Natomiast zanim zaczniecie oglądać to rodzinnie, to naprawdę zajrzyjcie sobie, czy te potwory i umieranie niektórych postaci nie jest zbyt straszne, żeby puszczać do dzieciom.
No ale tutaj mówimy o licealistce, więc to jest doświadczenie licealistki.
Tak, a też... Jakby zgadzam się z tobą absolutnie w wersji prawdziwe życie, natomiast w wersji serialowej jest to wątek, który pozostawia wiele do życzenia. Mówiłyśmy już o bohaterach, o tym, w jakim kontekście zastajemy ich w tym czwartym sezonie, jakie mają problemy, z jakimi traumami borykają się po finale ostatniego sezonu i wchodzimy w nowe potwory, w nowych bohaterów, w kolejne konteksty, które nam nasuwa popkultura. I ja niestety mam cały czas wrażenie, oglądając Stranger Things, że to jest wszystko piękne, kolorowe, wspaniałe i cieszy mnie, bo jest tam bardzo wiele rzeczy, które mi się z moją młodością kojarzą, czy z moim dzieciństwem kojarzą. Natomiast nie mam poczucia, że tam jest coś więcej.
Ale tam nie ma być czegoś więcej. To są jakieś pojedyncze rzeczy, które mają się pojawić, a to jest nostalgiczny, dobry serial z ciekawymi postaciami, z drobną warstwą edukacyjną, ale... W Stranger Things wcześniej też nie było nic więcej.
Absolutnie, tak, zgadzam się z tobą, że jest to taki po prostu pewna ładna rzecz do oglądania. To jest chyba najbardziej zaskakujące i ciekawe, że to działa przez kolejne sezony, że już mamy czwarty sezon, a w tym sezonie te odcinki, o których ty mówisz, że pochłaniała się jeden za drugim, są wyjątkowo długie i będą jeszcze dłuższe w tej drugiej części, którą dostaniemy w lipcu. Ja już trochę czuję zmęczenie tym wizualem, i tymi przygodami, które też są dosyć powtarzalne. To znaczy mamy kolejny sezon, który bazuje na tym, że mamy problem, dylematy, rodzinę, potwór, odkrywamy co to za potwór, wiemy coraz więcej o potworze, szukamy rozwiązania, zabijamy potwora, jedenastka ma traumę, jedenastka musi się zmierzyć ze swoją przeszłością. No i nie wiemy, jak będzie, bo nie widziałyśmy finału i też jakby... chociaż możemy się trochę domyślać, że jednak zwyciężą, to jednak to wszystko jest takie dosyć taśmowe i dobrze, że są chociaż przerwy pomiędzy tymi sezonami, bo można odpocząć od tego.
To znowu, ja jestem zachwycona czwartym sezonem. Uważam, że utrzymuje poziom i tym osobom, którym podobały się poprzednie sezony, ten zdecydowanie przypadnie do gustu, bo ja byłam zmęczona trochę już przy trzecim sezonie. To znaczy cały czas doceniałam tę narrację, tę fabułę, ale jakoś miałam taki moment lekkiego kryzysu.
Ale zobacz, właśnie w trzecim sezonie pojawiły się ciekawe postaci, takie jak Max i Robin. Na razie nie mam takiego poczucia, że w czwartym ktoś im dorównuje.
Ale w tym sezonie, w czwartym, one są dużo bardziej wykorzystane i są wystawione na pierwszy plan. To jest sezon, w którym na pierwszym planie jest Max, jest Robin i jest Steve. To są pierwszoplanowe postaci z ekipy z Hawkins, czyli ten nacisk się zmienił. Jedenastka, Will czy Mike są gdzieś dalej.
Wręcz czasami przeszkadzają tej fabule, bo mi się... Tak jak już wcześniej powiedziałam, gorzej oglądało wątki, w których akurat te osoby są zaangażowane. Myślę, że tutaj też jakiś geniusz twórców się odezwał, bo inwestuje i rozwija te postacie, które grają dobrze aktorzy. I ja nie uważam, że na przykład Miley jest dobrą aktorką i to, że została już sprowadzona właściwie do roli tokena w tym serialu jest całkiem okej, ale tak czy inaczej jeszcze mniej można by było jej poświęcać czasu.
Też to masz rację, to był kiedyś serial jedenastki, teraz już tak nie jest. Hopper też został zmniejszony ze względu na to, jak wyglądał jego wątek, ale ja wciąż uważam, bracia Duffer bardzo dobrze sobie radzą i potrafią robić tego typu nostalgiczne seriale. serial Stranger Things jest jednym z lepszych seriali, jeżeli chodzi o dobrą rozrywkę, jaki ja widziałam. Jeden z lepszych, który zdecydowanie widziałam na Netflixie, to jest właśnie czwarty sezon Stranger Things. Netflix w tym roku nie zachwyca, nie ma tak, że jest ciekawy serial za ciekawym serialem, więc może to jest szansa na odbicie. Może ci subskrybenci wrócą do Netflixa w momencie, kiedy jest ten czwarty sezon, chociaż na chwilę, bo to jest jeden z takich hitów Netflixa i on trzyma poziom. A to jest trudne przy czterech sezonach. To jest bardzo trudne, żeby cały czas tworzyć tego typu dobry serial właśnie tak długo, a ja po prostu nie mogę się doczekać tych dwóch kolejnych odcinków.
Nie, no oczywiście, bracia Duffer są geniuszami. Ja się zastanawiam, co będzie, jak już wypuszczą ten piąty sezon. Nagle się okaże, że może jakieś nowe pomysły, nowe projekty, co wtedy nam zaoferują. Mam wątpliwości co do ich przyszłości w świecie serialowym.
Zobaczymy i zobaczymy, czy nie będzie tak, że zupełnie inna platforma skorzysta z ich talentu. Ale wiesz, jeszcze tak pomyślałam, że czasami ten serial właśnie tą edukacyjnością mnie irytował i przypomina mi się taki moment, kiedy właśnie Robin ma przemowę do szefa szpitala psychiatrycznego, w momencie, w którym byłaby mężczyzną, dostałaby zgodę na widzenie z osobą skazaną za morderstwo całej swojej rodziny bez żadnego problemu. W związku z tym, że jest kobietą, cały czas tej możliwości jej nie daje. I to było takie bardzo patologiczne i bardzo...
Nie, zupełnie to nie pasowało, chociaż też tutaj ważne jest to, że w tym wątku pojawia się Nancy, która pracuje w gazecie, robi gazetkę szkolną i która zmierzyła się z tym seksizmem w mediach, może na taki swój mikro, nastoletnim poziomie, ale jednak. I to jest ewidentnie coś, co łączy te dwie rzeczy w ogóle, te dwie bohaterki, że Nancy i Robin nagle stają się sojuszniczkami, chociaż pewnie właśnie Nancy z pierwszego sezonu, czy z pierwszych odcinków Stranger Things w ogóle nie znalazłaby wspólnego języka i wspólnej komunikacji z Robin, która jest taką chłopczycą, która jest bardziej dosłowna, bardziej dosadna i ma zupełnie inny charakter niż Nancy, a tutaj widzę potencjał, one się coraz bardziej jednak ze sobą zaprzyjaźniają.
No i bardzo ciekawa w ogóle postać Wiktora Krilla, właśnie tego człowieka, który został skazany za zabójstwo swojej rodziny, swojej żony i dwójki dzieci, który jest jakąś taką postacią, która może mieć znaczenie w całej tej historii. No i powiem ci, że w tym momencie, kiedy zobaczyłam...
To też jest nawiązanie oczywiście tych seryjnych amerykańskich morderców, którzy stają się bohaterami zbiorowej wyobraźni. Mamy tutaj masę ludzi na potwierdzenie tej tezy, chociażby Ted Bundy, który też nawet jego imię i nazwisko pada w tym sezonie, prawda?
Tak, pada w tym sezonie, a bardzo mnie rozbawiło, kiedy zobaczyłam, jaki aktor gra młodego Wiktora Krilla.
A nie pamiętam.
To Kevin L. Johnson, który grał w Ozark Sama Dermody, czyli tego właściciela agencji nieruchomości, który później zostaje takim, no mówmy wprost, takim głupkiem rodziny. W sensie, jeżeli trzeba podstawić kogoś, kto jest na tyle naiwny, że się na to zgodzi i zobaczy, że jest w tym jakiś podstęp, to właśnie on. Więc chwilę mi zajęło, żeby się przyzwyczaić do niego w zupełnie innej roli.
Na szczęście nie ma go tam zbyt dużo, nie występuje tam przez cały czas historii, czyli trzecioplanowa postać. Ale właśnie miło zobaczyć się z te znane twarze, chociażby właśnie tak jak powiedziałam ci o tej Emmy Beth McNulty, która dosłownie nam przemyka przez ekran, a jednak widać, że jeśli chodzi o casting, to już nie mamy młodych, nastoletnich, nieznanych nikomu aktorów, tylko są to już aktorzy rozpoznawalni, którzy gdzieś tam w innych produkcjach też się pojawili.
Ale mam ochotę od razu zapytać ciebie, no co, no polecamy, prawda?
Nie, no polecamy, oczywiście. Ja też miałam ogromną przyjemność z oglądania tych 7 odcinków czwartego sezonu Stranger Things. Natomiast uważam, że ten serial już powoli powinien zmierzać do końca. Wydaje mi się, że ten czwarty sezon powinien być ostatnim, bo jakby coraz bardziej kręci się i coraz szybciej kręci się wokół własnej osi.
czyli tradycji stało się zadość. Ja jestem bardziej entuzjastyczna, ty bardziej marudząca, a to wszystko wokół czwartego sezonu serialu Stranger Things, który w zależności od tego, kiedy nas słuchacie, możecie obejrzeć już od jutra, albo już jest dostępny na Netflixie, bo premiera 29 maja.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe do dzielenia się swoimi opiniami, emocjami i uwagami dotyczącymi Stranger Things, w szczególności tego nowego sezonu. Jesteśmy na Facebooku i na Instagramie.
Możecie też do nas pisać seriale@tok.fm. No i oczywiście zapraszamy do naszego archiwum na stronie tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm, bo tam dużo więcej naszych odcinków, dużo poleceń. W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy o ciekawych serialowych kobiecych duetach. Tam na przykład dużo komedii. Bardzo polecamy ten odcinek. Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.